Radio Wnet robimy razem z panią Hanną Shen, która jest na Tajwanie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Zmienia się ciągle atmosfera w tych relacjach amerykańsko-chińskich. Teraz trwają kolejne negocjacje na temat jakiegoś porozumienia. Jaka faza tych negocjacji jest?
No wczoraj sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych powiedział, że obie strony pracują już tak nad takimi zmianami technicznymi w tekstach umowy, to znaczy tekstach w języku angielskim i chińskim, że prawdopodobnie jest pewny, że podpisanie tej pierwszej fazy umowy nastąpi na początku przyszłego miesiąca, ale tak naprawdę niewiele wiemy jeszcze. Wiemy, że taki główny postulat, żądanie Chińczyków, oni chcieli całkowitego zniesienia ceł, no to się nie wydarzy. Wiemy, że Trump tylko nie wprowadził w życie tych ceł, które miały wejść 15 grudnia. Utrzymał cła na towary o wartości 250 miliardów dolarów. Zmniejszył o połowę cła nałożone na towary o wartości 125 miliardów. Także taki główny postulat Chińczyków tu nie został spełniony. W zamian za to, że nowe cła nie zostały nałożone, no to Chińczycy mają dokonać jakichś dużych zakupów produktów rolnych i usług od Amerykanów, ale tak jak mówię, tekstu jeszcze nie znamy, nie wiemy tak naprawdę, co będzie w tej umowie. Ja myślę, że jesteśmy po prostu, tu raczej niewielkie zmiany, jesteśmy w czymś, co będziemy jeszcze nie raz, to znaczy takim okresie rozejmu. Obie strony przystopowały i konflikt wydaje się jest w fazie rozejmu, a pewnie w przyszłym roku w jakimś innym miejscu wybuchnie przed Chinami, Stanami Zjednoczonymi druga tura rozmów dotycząca jak gdyby drugiej części tej umowy. Jest wiele innych rzeczy, które może doprowadzić też do różnego rodzaju konfliktów, między innymi sprawa Hongkongu. Donald Trump jednak bardzo mocno występuje popierając protestujących Hongkongczyków. Jest ustawa także dotycząca sytuacji w Xinjiangu, która została przegłosowana przez amerykański kongres i także czeka na podpisanie amerykańskiego prezydenta i to także może wywołać niezadowolenie w Pekinie. Także myślę, że czeka nas jeszcze zmiana sytuacji, jeszcze napięcie będzie.
W zeszłym tygodniu gościem Poranka Wnet był generał Robert Spalding. Zostawił książkę na temat relacji amerykańsko-chińskiej, w której jest teza: elity amerykańskie do momentu, kiedy Donald Trump przejął władzę, właściwie nie zdradziły interes amerykański. Czy generała Spaldinga i książkę generała Spaldinga pani redaktor zna?
Tak, bardzo polecam tę książkę. Ja ją czytałam po angielsku. Wiem, że polska wersja z podpisem generała jest w drodze. Czeka na mnie, ma tu przylecieć na Tajwan, także zobaczę, jak wygląda polskie tłumaczenie. I rzeczywiście wydaje mi się, że warto przeczytać. To jest taka książka, która powinna być dla nas ostrzeżeniem. Ona pokazuje, jak elity amerykańskie zawiodły. Zawiodli politycy, zawiodły kręgi uczelniane, media. Także to jest takie ostrzeżenie przed tym właśnie spaniem i nie bycia czujnym przed chińskim zagrożeniem. I to, co u państwa wywiadzie generał Spalding powiedział, no żeby walczyć z tym chińskim zagrożeniem, no pierwszy warunek to jest świadomość tego zagrożenia. I ta książka chyba pobudza świadomość. A wydaje mi się, że na razie cały czas w Polsce świadomość chińskiego zagrożenia jest bardzo słaba, więc na pewno polecam tę książkę, warto przeczytać.
I warto zdać sobie sprawę z tego, że ta wojna amerykańsko-chińska i w ogóle ta ekspansja chińska trwa już od kilkudziesięciu lat, albo można powiedzieć dużo dłużej, bo od czasów Mao Tse-tunga.
Tak, ona cały czas trwa i ona w tej chwili, no Chiny urosły gospodarczo, w tej chwili są bardzo mocne i stosują wiele trików, mówiąc nam, że no na przykład ich współpraca gospodarcza z nimi to jest na zasadzie win-win, że obie strony odnoszą sukcesy. No a jak się potem popatrzy na liczby i korzyści, to no chociażby sprawa Polski tutaj, gdzie nasz deficyt w handlu z Chinami wcale się nie zmniejsza, ale jest wiele innych krajów. Generał Spalding zresztą też bardzo często o tym mówi. wszędzie tam, gdzie wchodzi chiński kapitał, zwłaszcza chiński kapitał powiązany z partią komunistyczną, to rośnie korupcja, rośnie zadłużenie tych państw.
Ponieważ impeachment prezydenta jest związany z rodziną Bidenów, to też warto powiedzieć o tym fragmencie, który dotyczy tej wycieczki czy podróży wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do Chin razem z synem, która się skończyła podpisaniem przez syna wielkiego kontraktu z Chinami.
Tak, rzeczywiście, to jest też taki przykład tego, jak Chińczycy wpływali na amerykańskie elity, to znaczy serwowali, oferowali korzyści rodzinom amerykańskich polityków, i to jest też taki właśnie pokazuje, jak mocne były ich wpływy, jak bardzo powiązane były osoby z najwyższego kręgu amerykańskiej polityki z Chinami.
Już odchodząc od tej amerykańsko-chińskiej polityki, czy jakiś wątek polski zaobserwowała pani w prasie chińsko i w mediach chińskojęzycznych?
Przyznam się szczerze, że tak, powiem co mnie dzisiaj zauważyłam, że ukazał się w gazecie, której nie czytam, ale ponieważ pisze o tym ambasada chińska, więc pewnie ukaże się to także w chińskich w mediach kontrolowanych przez komunistów. Otóż w polskiej gazecie Trybuna, jest chyba jeszcze taka gazeta, ukazał się artykuł ambasadora komunistycznych Chin o przekonujący czytelników polskich, że obozy koncentracyjne w Xinjiangu to centra szkoleń zawodowych. No mnie od razu przypomniały się ścieżki zdrowia w stanie wojennym. To jest mniej więcej taka sama argumentacja.
Nie wiedziałem, że taka gazeta, wiedziałem, że taka gazeta Trybuna wychodzi, ale nigdy nie czytałem i nigdy nie miałem jej w ręku, a tutaj Chińczycy dostrzegli, że taka gazeta jest w Polsce. To pytanie świąteczne. Tajwan, Wigilia, Boże Narodzenie i co pani redaktor będzie robić?
No ja będę w domu spędzać z rodziną, także moją tajwańską rodziną, ale to jest takie święto, które jest dla chrześcijan przede wszystkim. Chrześcijan jest niewiele, około 4%, więc może tak w tym sensie duchowym nie bardzo się go odczuwa, w komercyjnym bardzo. No powiem to, że nawet tutaj na Tajwanie to nie są dni wolne, są normalne dni pracujące, także to są takie dni, zupełnie inaczej ta atmosfera wygląda na Tajwanie niż w Polsce.
Nie tęskni pani?
Oczywiście, że tęsknię. Oczywiście tęsknię za moimi rodzicami, moim bratem tęsknię, ale do zobaczenia w przyszłym roku.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Hanna Shen prosto z Tajwanów.
Nie wiem, czy się jeszcze zdążymy połączyć, ale przed świętami pewnie nie, ale życzę Państwu w związku z tym zdrowych i spokojnych świąt, wypoczynku, takiego nabrania energii na nowy rok. Myślę, że wiele ciekawych rzeczy będzie się działo. Także zdrowia i powodzenia, zdrowych, spokojnych świąt. Dużo błogosławieństw Bożych.
Jeszcze powiedzmy, która jest godzina teraz na Tajwanie?
14:30
na Tajwanie, 14:27 na Tajwanie, 7:27 w Warszawie, a za chwilę zmienimy strefę czasową. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrych i spokojnych świąt, pani redaktor. Życzymy tutaj, z serca Warszawy, z budynku Pasty, z piątego piętra. Patrzę na moje notatki. Słońce w Krakowie wzeszło już minutę temu, a w Warszawie wzejdzie za 7 minut, więc świta. O świcie gościem Poranka Wnet jest Mariusz Marszewski, ekspert do spraw Azji Środkowej, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W Polsce, w polskim parlamencie burzliwa debata. O 5 rano posłowie zakończyli procedowanie ustawy o sądach. 22 poprawki wprowadzono, ale w Moskwie i Moskwa żyła zupełnie czymś innym. Wczoraj strzelanina niedaleko siedziby FSB. Kilka osób zginęły, ale wczoraj też spotkanie prezydenta Putina i duża konferencja prasowa. Co z tej konferencji prasowej pan doktor zapamiętał?
No, konferencja jest corocznym rytuałem w Federacji Rosyjskiej. Pokazuje związek prezydenta z masami społecznymi, element paternalizmu obecnego w rosyjskiej polityce. Przede wszystkim jest też jednym z takich rytuałów, które myślę, że już w dużej mierze są męczące dla już posuniętego w latach prezydenta Federacji Rosyjskiej. Natomiast ważne jest to, że padały pytania, oczywiście najprawdopodobniej cała konferencja ma charakter w dużej mierze ustawiony, przynajmniej w jakiejś mierze. Padają pytania też niewygodne o Ukrainę na przykład, padają pytania o Zachód, ale no, prezydent jest doskonale przygotowany, najprawdopodobniej jest to w jakiś sposób być może przećwiczone, przynajmniej część. No i tam padło też pytanie bardzo ciekawe o córki prezydenta Putina, które prawdopodobnie funkcjonują pod kryptonimami, mają jakieś fałszywe nazwiska, uczestniczą w życiu biznesowym i naukowym też, biznesowo-naukowym Moskwy i Federacji Rosyjskiej. I prezydent odpowiedział na to pytanie w taki sposób, że w ogóle na nie nie odpowiedział. Bo pytanie było takie, kiedy wreszcie on je ujawni i przyzna się do nich jako do, jak normalny zachodni lider, taki, który nie uczy światowy, lider, który nie ukrywa swojej rodziny. A prezydent odpowiedział tak dookoła, że mówił jakieś 5 minut, jeżeli dobrze pamiętał, i nie, jeżeli dobrze pamiętam, i nie udzielił żadnej odpowiedzi. Druga kwestia to była kwestia Gołunowa, który też został aresztowany, podrzucono mu narkotyki. I to też była taka słynna sprawa w Rosji, to był dziennikarz, doprowadziło to do wystąpień, do reakcji w ogóle w całej te środowisku dziennikarskim. No i prezydent też w sprawie obrzenia osoby, która nie do końca wie, kto to jest Gołunow, co jest mało prawdopodobne, bo ta sprawa obyła się szerokim echem, mówił, jak państwo mówili, jak się nazywa Gołunow, i mówił właśnie o tym, że nie będzie żadnych czystek w szeregach organów ścigania związanych z ewidentną prowokacją nastawioną na umoczenie niewinnego człowieka i powiedział, że czystki źle kojarzą się z 37 rokiem i należy z tym skończyć, z tą tradycją, to nie jesteśmy, domyślnie, jakimiś stalinistami, ale że służba bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych jednostek struktur siłowych dba o to, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Także jest to element takiego za każdym razem subtelnego trollingu czy humoru takiego w tych odpowiedziach. No i one są takim no, bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Federacji Rosyjskiej corocznym, tak.
Czy ta strzelanina, która miała miejsce na ulicach Moskwy pod siedzibą FSB, zginęło kilka osób, ogień z karabinu maszynowego uznany za atak terrorystyczny, była w trakcie tej konferencji prasowej?
Nie, to było później.
Czy są jakieś informacje na temat tego, kto strzelał i z jakiego powodu?
No, ja się zatrzymałem w nocy śledząc te informacje i rano już ich niestety nie sprawdziłem. Natomiast tam były sprzeczne. Władze starały się zaniżyć liczbę napastników i zaniżyć liczbę ofiar. Generalnie świadkowie mówili przynajmniej jednej ofierze śmiertelnej i o 3 napastnikach. Tak było w początkowej fazie, kiedy jeszcze to śledziłem. I generalnie doszło do ataku na budynek Federalnej Służby Bezpieczeństwa i źle kojarzący się budynek znajdujący się na Łubiance w Moskwie, to na słynną Łubiankę dokonano ataku. Tam, gdzie mieściły się wcześniej inne formy służb jeszcze państwa radzieckiego. No i to jest dosyć pilnowane miejsce. Ja sam kiedyś, jak spacerowałem po Moskwie, próbowałem tam zrobić zdjęcie, zupełnie zapominając, w jakim miejscu się znajduję. No i tam też pamiętam, że musiałem pokazać aparat, ten musiałem usunąć, bo to już były wtedy elektroniczne zdjęcia, musiałem usunąć te zdjęcia, milicjant do mnie podszedł. Normalnie tam oprócz wewnętrznej służby, oprócz ochrony, są tam wzmożone patrole milicji. Zresztą jedyną ofiarą, do której przyznały się władze, w tej fazie, kiedy ja śledziłem ten konflikt, to był oficer milicji, normalnie dyżurujący posterunkowy, który został zastrzelony przez napastnika. Podejrzewano, że to jakieś osoby, jacyś szaleńcy albo jednostkowy przypadek, na tym to się zatrzymało. Nie znaleziono jakby wątku politycznego, ale ataki na FSB, jakieś tego typu wynikające ze zmęczenia społeczeństwa tą formą ustrojową, która panuje w Rosji, miały miejsce też wcześniej w Archangielsku, że 1,5 roku temu młody człowiek o jakichś anarchistycznych bodajże przekonaniach wysadził się i zginął sam wewnątrz budynku FSB, lokalnego FSB obwodowego. Także była też sytuacja ileś lat temu, kiedy grupa młodych ludzi z Dalekiego Wschodu zajmowała się zabijaniem przedstawicieli organów ścigania jako wyjątkowo skorumpowanych, którzy niszczą społeczeństwo, są jakby lokalną strukturą przestępczą. Oni zostali w końcu w spektakularnej akcji rozmaitych struktur siłowych otoczeni, złapani, część zginęła, a część dostała wysokie wyroki więzienia. Także jakby taki element rosyjskiego terroryzmu politycznego, nawet niekoniecznie ustrukturyzowanego, on istnieje. Trzeba powiedzieć, że w Rosji on ma największe tradycje, nie jakiś tam terroryzm islamski, tylko właśnie taki antypaństwowy rosyjski terroryzm to był jednym z największych wyzwań, przed którym stało chociażby schyłkowe Imperium Carów. I teraz trzeba powiedzieć, no, że Rosja obecna bardzo mocno odwołuje się do Imperium Carskiego, dużo bardziej niż do Związku Radzieckiego. No i też pojawiają się też choroby, które trawiły Imperium Carskie, tak można najkrócej powiedzieć.
Ale pan bardziej zajmuje się nie Moskwą i nie tym, co dzieje się na Kremlu, ale Azją. Azją Środkową i Turcją. Był pan w Turcji. Turcja pogniewała się na Stany Zjednoczone, na Kongres Amerykański za uznanie za ludobójstwo, morderstwa Ormian. Jaka atmosfera panuje w Ankarze? Jaka atmosfera panuje w Turcji?
No w Turcji panuje atmosfera przede wszystkim, no, czy nie jest to jakieś takie wydarzenie, które ma dla Turcji w tej chwili, dla wewnętrznej polityki tureckiej jakieś bardzo, bardzo duże znaczenie. Trzeba powiedzieć, że w Turcji do dzisiaj istnieje duża diaspora ormiańska, stosunkowo duża, jeśli spojrzymy na te tragiczne wydarzenia. Natomiast to jest diaspora, akurat udało nam się spotkać z Ormianami w czasie tej wizyty, to jest diaspora, która ma, no jest jak najbardziej propaństwowe nastawienie, protureckie. I to jest jeszcze ciekawsze, że to jest diaspora, która ma tam, która ma nastawienie patriotyczne i dla której, to padło też z ust przedstawicieli diaspory ormiańskiej, najczarniejszym okresem był okres republikański, wcześniejszy też protorepublikański, kiedy Turcja właśnie zwracała się w stronę Zachodu, w stronę nacjonalizmu i zniszczyła system miletów, tych system samoorganizacji społeczności chrześcijańskich, w którym Ormianie odgrywali ogromną rolę i doszło do próby budowy państwa narodowego kosztem też mniejszości chrześcijańskich, często mówiących po turecku i używających tylko w liturgii albo w piśmie greckiego czy ormiańskiego języka. Do dzisiaj Ormianie w Turcji są przede wszystkim tureckojęzyczni, w dużej mierze też Grecy, ta resztka Greków, która pozostała. I, no i czasy prezydenta Erdogana, tu jest paradoks ogromny, który mnie samego zdziwił w czasie tych rozmów, polega na tym, że on odwołuje się do dziedzictwa Imperium Osmańskiego i daje z powrotem wewnętrzną podmiotowość i samoorganizację kościołom chrześcijańskim, odwołując się do tradycji osmańskich. Jest możliwość oddania mienia, jest tworzenia systemu fundacji religijnych. No, oczywiście to jest gdzieś w połowie drogi między dawną Republiką Turecką a nową Turcją, a nowa Turcja jest pomiędzy dawną Republiką a Imperium Osmańskim. Ale dla miejscowych chrześcijan to jest element normalizacji i powrotu do okresu, kiedy było lepiej, czyli za sułtanów, im mniej schyłkowych, tym lepiej. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast w Turcji jednym z najważniejszych tematów w ostatnim czasie jest kwestia podziału, ewentualnego podziału złóż surowców na szelfie, na dnie Morza Śródziemnego, wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie podpisana została umowa o współpracy wojskowej, porozumienie i o podziale surowców pomiędzy rządem w Trypolisie, rządem, który jest stroną w libijskiej wojnie domowej. Jest jeszcze Tobruk i jest marszałek Haftar, który walczy z rządem trypolitańskim i właśnie rządem ankarskim, rządem tureckim. I tam zostały naruszone z punktu widzenia prawa morza, międzynarodowego prawa morza zostały naruszone z punktu widzenia pozostałych państw tego obszaru, ich interesy, czyli Izraela, Cypru, Egiptu i Grecji. Bo i dla Turków w tym momencie, dla Turcji bardzo ważne jest podzielenie tych złóż i dostanie się do też złóż gazu, uniezależnienie się od dostaw też z Federacji Rosyjskiej w ten sposób. Natomiast z punktu widzenia tych państw, które wymieniłem, to jest brutalne podeptanie ich interesów. No i kwestia, jak to będzie dalej, to jest debata teraz w Turcji na ten temat. Była mowa o konieczności wysłania też ewentualnego wysłania wojsk do Libii, żeby poprzeć ten rząd trypolitański, który jest zagrożony ofensywą marszałka Haftara. Doszło też do publicznego podkreślenia rozdźwięku interesów rosyjsko-tureckich z uwagi na to, że Rosjanie popierają bardzo mocno właśnie marszałka Haftara, rząd w Tobruku i ewidentnie tutaj jakby obie strony zbroją przeciwne strony wojny domowej. Turcy mają swoją prywatną firmę wojskową ogromną, to jest Sadat, kompania Sadat. Rosjanie mają tak zwanych Wagnerowców. I w tej chwili zdaje się obie strony wysyłają te sprywatyzowane formy aktywności militarnej. To przypomina jakieś czasy znane z czasów prywatyzacji wojen, powiedzmy w średniowieczu czy wczesnej epoce nowożytnej, takich najemników czy raubritterów wysyłają po dwóch przeciwnych stronach. I w styczniu zostało zaplanowane spotkanie prezydenta Putina z prezydentem Erdoganem, żeby ewentualnie ten konflikt jakoś rozstrzygnąć. Także ta sytuacja, w której Turcja kłóci się z Ameryką, czy porozumiewa się z Rosją, też nie jest bardzo jednoznaczna, bo na jednych polach jest porozumienie, na innych są sprzeczności. Ewidentnie jest to polifoniczna gra prowadzona na wielu fortepianach politycznych, w których w jednej kwestii możemy się porozumiewać, w innej możemy się kłócić. Jest to też cecha współczesnej polityki tureckiej, która jest bardzo spersonalizowana. Polityki amerykańskiej, która jest też bardzo spersonalizowana, i polityki rosyjskiej. Tak naprawdę to są rozgrywki między trzema osobami, które starają się decydować o wszystkim, czyli prezydentem Trumpem, prezydentem Putinem i prezydentem Erdoganem, czego wcześniej nie było. Jest to jakiś odwrót też, znak naszych czasów, odwrót od polityki instytucjonalnej w stronę polityki spersonalizowanej, w której jest głód mężów stanu też z naszej strony ojczystej, żeby oni mogli sprostać tego typu zadaniom.
I tej grze na wielu fortepianach przysłuchuje się ze zrozumieniem Mariusz Marszewski. Mam nadzieję, że po nowym roku porozmawiamy tutaj w studio w budynku Pasty na 5. piętrze i opowiemy o tym, co dzieje się w Afganistanie, co dzieje się w Azji Środkowej, co dzieje się w tych miejscach, które są newralgiczne z punktu widzenia geopolityki, o których rozmawiamy bardzo rzadko, chyba że pan doktor pojawi się na Jarmarku Wnet, bo jutro od godziny 9 zapraszamy do Konesera. Wejście od ulicy Ząbkowskiej albo od ulicy Białostockiej. Jest parking, będzie wszystko. Będą i książki, i mak, i karpie, i susz, i żurawina, i wszelkie smakołyki, ciasta, pierogi. Panie doktorze, warto wyjść z domu, żeby przyjść na Jarmark Wnet. Czy zgadza się pan z tym, czy nie?
Oczywiście, że tak. Jest to ogromny zaszczyt dla mnie, że pan redaktor mnie zaprasza. Natomiast mam rodzinę, chcę jakoś spędzić święta, dlatego niestety jutro mnie nie będzie, ale wszystkich serdecznie zachęcam. Chciałbym też złożyć słuchaczom, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie mnie aż do świąt, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. I aby spędzili ten czas z Radiem Wnet, który rozszerza horyzonty i daje szansę poznać współczesny świat, co jest tak ważne przecież.
Dzięki naszym gościom, do których należy Mariusz Marszewski, ekspert do spraw Azji Środkowej, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt, ale z rodziną też można przyjść na Jarmark Wnet. Jest już godzina 7:51. Słuchają państwo Poranka Wnet w Warszawie na 87,8. W Krakowie na 95,2, a jak upłynie jeszcze kilka miesięcy, bo tyle niestety czeka się na wszystkie te formalności, będziemy słuchani również we Wrocławiu, potem w Szczecinie, potem w Białymstoku, a potem zobaczymy gdzie. Skoro teraz będziemy łączyć się z Witoldem Gadowskim, za chwilę rozmowa rozmowa z Witoldem Gadowskim w Poranku Wnet. To jeszcze Państwu powiem o tym, że między godziną 4.15 a 5.15 Komisja Sprawiedliwości przeprowadziła 105 głosowań. Odrzucono w nich wszystkie poprawki opozycji, a przyjęto wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości. To jest ważna informacja, bo tam partia wicepremiera Gowina miała zastrzeżenia co do projektu zmian i zgodnie z przyjętymi zmianami zniesiony zostanie wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą one spraw publicznych. Należy uznać, że składanie tego rodzaju oświadczenia nie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem urzędu sędziowskiego. To jest jedna z tych poprawek, przyjęto poprawki zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Przewidziano przekazanie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego kompetencji do rozpatrywania skarg o potwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego oraz innych sądów, jeśli niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie. Ktokolwiek rozumie, to rozumie. Jeśli ktoś nie rozumie, to na pewno kiedyś zrozumie, o co chodzi w tych zawiłościach prawnych, ale wiemy, że mamy do czynienia z postępującym chaosem w polskich sądach i ta nowelizacja ustawy ma zaradzić temu chaosowi. Wprowadzono też właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Obecnie sprawy te rozpatruje właściwy miejscowy sąd dyscyplinarny, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie wobec sędziego. Jednocześnie wykreślono z projektu przepisy mówiące, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za odmowę stosowania przepisu ustawy, jeśli jego niezgodność z konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny. To myślę, że jest ważna poprawka, że nie odpowiada dyscyplinarnie, jeżeli odmówił stosowania przepisu ustawy. To jest taka poprawka, która może budzić pewne zdumienie. Na zegarze godzina 7.54 w Poranku Wnet. Teraz nie będzie Witolda Gadowskiego, ale będzie Louis Armstrong.